Dzisiaj, kochani, zajmiemy się proroctwem, które przekazała postać, o której niewiele jest, co prawda, w Biblii, ale jakże jest dla nas wiele znacząca. Gdybyśmy powrócili do pytania, jaką postać najbardziej lubisz, postać biblijną, to na pewno każdy ma jakąś ulubioną postać. Ja nie ukrywam, a często wymieniam ze Starego Testamentu postać Kaleba i uzasadniam dlaczego. Dlatego, że to był człowiek, który mógł spoglądać na trudności, na tych wielkich ludzi, na te wielkie mury, mógł spoglądać przez Boga. I dlatego powiedział, że pokonamy je, że zwyciężymy. Wiedział, że to Bóg za niego, za nich będzie toczył walkę. I każda walka, w której Bóg jest zaangażowany, jest zwycięską walką. To był człowiek, o którym Biblia mówi, że bez zastrzeżeń poszedł za Bogiem, a więc nie miał żadne ale, nie miał żadnych wymówek. Bez zastrzeżeń poszedł za swoim Bogiem. Nie bał się trudności, trudności go nie wystraszyły, trudności go nie zniechęciły, trudności raczej były dla niego wyzwaniem do boju, do dobrego boju, do zwycięskiego boju. I dlatego, kiedy już był podeszłym wieku, on wybrał sobie najtrudniejsze miejsce do uprawy, jakim jest teren górzysty. I dlatego powiedział, daj mi góry. Nie dokonał takiego wyboru, jak na przykład Lot. Był zachwycony terenem nizinnym, widział to piękne, żyzne połacie i mówi, tak, jeśli już mogę wybierać, Abrahamie, no to właśnie tę dolinę, żyzną, piękną ziemię. Poszedł za tym, co pociągały jego oczy. Wiemy, jak to się potem skończyło. Kaleb natomiast, on miał wgląd w duchową tą rzeczywistość i dlatego, powiadam, wybrał trudne miejsce, nie bał się tych trudnych, bo w trudnościach mógł doświadczać realnej obecności Boga. Mógł doświadczać Jego wierności, mógł doświadczać Jego bliskości. Bo kiedy możesz doświadczyć Boga? Wtedy, kiedy się dobrze Ci wiedzie, dobrze Ci się układa, wszystko jest po Twojej myśli, tak jak sobie zaplanowałeś, wymarzyłeś, jeśli Ci się wszystko dobrze układa, po co Ci Bóg wtedy? Sam jesteś w tych okolicznościach dla siebie Bogiem. Ale gdy spotykają Cię przeciwności, gdy znajdujesz się w takiej sytuacji, że wszelka na przykład nadzieja ocalenia życia znika i widzisz grunt pod nogami się wali, widzisz, że nie masz wyjścia, jesteś, jak to powiadają Rosjanie, w takim tupiku, w takim rogu bez wyjścia, to co wtedy robisz? No właśnie, odwołuje się do tego, do którego należysz, ale musisz mieć zawsze świadomość, codziennie świadomość, do jakiego Boga należysz. Należysz do wiernego Boga. Należysz do Boga, który dał obietnicę, jest wierny tym obietnicom. Należysz do Boga, który w słabości twojej moc swoje objawia. Należysz do Boga, który jest gotowy ratować ciebie i nigdy nie spóźnia się. Zawsze przychodzi w samą porę, choć czasami długo zwleka. Właśnie doświadczamy takiego Boga i stąd się biorą świadectwa, a świadectwa budują jeden drugiego, zachęcają i pokazują nam te w różnych sytuacjach, w jakich się znajdujemy, że Bóg jest niezawodny, Bóg jest wierny, że warto Jemu służyć, warto z Nim chodzić codziennie. No właśnie, a drugą taką postacią starotestamentową to był Henoch, bardzo lubiany przeze mnie, dlatego że choć o nim niewiele wiemy, ale to właśnie ta postać wskazuje na Kościół czasów ostatecznych. A tym Kościołem jesteśmy. Jak żyć w tych trudnych jakże czasach ostatecznych? Jak ma wyglądać chrześcijanin? Jak ma się zachować? Jak ma postąpić chrześcijanin? A więc zwróćmy naszą uwagę najpierw do listu do Hebrajczyków, do tego 11 rozdziału nazwanego rozdziałem bohaterów wiary. To są właśnie świadkowie, na których Biblia mówi świadkowie. Ale ten rozdział, przypomnijmy, rozpoczyna się od definicji wiara. Czym jest naprawdę wiara? Wiara to przecież to nie jest wyznanie, to nie jest jakiś kościół, o którym się mówi, że tak wiele jest wiar. Wiara jest jedna. Wiara to jest wiara w jedynego mądrego Boga objawionego w Ojcu, w Synu i w Duchu Świętym. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, a więc każdy może sobie sprecyzować, czego się spodziewa, czego oczekuje od Boga. Wiara jest pewnością, a więc pewność nie ma alternatywy. Jestem pewny na 101%. Jestem pewny, wiara jest pewnością, bo wiem, komu ufam, wiem, od kogo się spodziewam. Wiem, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest oczywistością. Wiara jest rzeczywistością, oczywistością. Wiara bowiem ma mocny fundament, fundament Bożego Słowa. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara nie opiera się na zmiennych okolicznościach, bo to, co widzimy, się ciągle zmienia. Okoliczności się ciągle, sytuacje się ciągle zmieniają. Dzień dniowi, zauważacie, przynoszą nowe wiadomości. Niestety, trudno znaleźć dzisiaj w dziennikach dobre wiadomości. Każdego dnia, jak mówi psalmista, budzi się i stwierdza, że dzień dniowi przyjmuje nowe wiadomości. Wiara jest przeświadczeniem tego, czego nie widzimy, bo wiara ma wgląd w tą duchową rzeczywistość. Może widzieć to, co widzi Bóg. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne właśnie świadectwo. No i tu w 5 wierszu czytamy, że jedną z takich postaci, bohaterów wiary, jest Henoch. Przez wiarę ten człowiek, zobaczcie, został zabrany. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. A więc mamy tutaj do czynienia z wielką już prawdą, z czymś, co byśmy dzisiaj science fiction określili, z jakimś porwaniem raczej może. Do tej pory to słowo przecież jeszcze przed kilku laty to było jakąś abstrakcją. Dzisiaj stało się to rzeczywistością. Porwania mają miejsce ciągle, a więc już się oswoiliśmy z tym słowem. Właśnie Henoch został porwany, tak, zabrany. Ale zanim został zabrany, nachodził się z Bogiem. Ile chodził Henoch z Bogiem tutaj na ziemi? Ile chodził? 360 lat. Powiesz, o ludzie moi, to my chodzimy tam 50, 60, już mamy dosyć tego chodzenia. Henoch chodził 360 lat, chodził z Bogiem. No właśnie. Chodzenie z Bogiem było chodzeniem atrakcyjnym. Chodzenie z Bogiem nie męczy człowieka, nie nudzi człowieka. Chodzenie z Bogiem jest naprawdę atrakcyjne, dlatego że nic nie powiela się, nic nie jest takie same, jak było wczoraj. Codziennie jest coś nowego, codziennie jest coś atrakcyjnego, codziennie w Bogu odkrywasz coś, czego jeszcze nie znałeś, czego jeszcze nie przeżywałeś. Codziennie w Bogu widzisz jakąś perspektywę. I w końcu każdego dnia możesz też złożyć świadectwo, że życie z Bogiem, chodzenie z Bogiem jest warte chodzenia z Bogiem. Przez wiarę chodził. A więc, kochani, o jakiej wierze jest mowa? O wierze, która przychodzi ze słuchania Słowa Bożego. Dlatego jesteśmy tutaj, aby uczyć się Słowa Bożego, by słuchać Słowa Bożego, by słuchać Bożej nauki, by poprzez Słowo poznajemy Boga przecież. Właśnie poprzez Słowo uczymy się chodzić z Bogiem. Henoch chodził w różnych wymiarach życiowych. Chodził z Bogiem w życiu rodzinnym, bo Henoch miał rodzinę. Choć został zabrany sam, Biblia nic nie mówi tu o rodzinie, to jednak Henoch miał rodzinę. Henoch chodził z Bogiem w rodzinie. Henoch chodził z Bogiem podczas wykonywania codziennych obowiązków. A więc można chodzić i trzeba chodzić z Bogiem w pracy. Nie zostawiamy Boga, kiedy idziemy do pracy. Nie zostawiamy Boga, kiedy jesteśmy w kościele. Nie zostawiamy Boga w kościele i idziemy i żyjemy bez Boga po swojemu. Z Bogiem chodzimy, opuszczamy to miejsce, które było dla nas szczególnym miejscem, gdzie uczyliśmy się żyć, gdzie słuchaliśmy Boga, gdzie Bóg słuchał naszych modlitw, a teraz wychodzimy razem z Bogiem, kiedy skończy się nabożeństwo i wykonujemy to zadanie, które Bóg nam zleca. Chodząc z Bogiem ciągle, Bóg daje ci zadanie. Spotykasz jakiegoś człowieka, i wiesz dlaczego? To nie jest spotkanie przypadkowe. Nie ma w życiu ludzi chodzących z Bogiem spotkań przypadkowych, bracia i siostry. W każdej sytuacji wypatruj Bożej woli. Nawet gdy Bóg dopuszcza jakiś moment cierpienia. Zobaczcie, największe, najwspanialsze wydarzenia cudowne miały miejsce, kiedy w trudnościach. Dopóki apostoł Piotr, dopóki Bóg przez niego nie uczynił cudu, to nigdy nie myślał, że znajdzie się w więzieniu. Prawda? Kiedy znalazł się w więzieniu? Kiedy Bóg go użył? Kiedy człowiek sparaliżowany zaczął chodzić? A więc kiedy? W trudnościach? Wtedy możesz, ale kiedy znalazł się w więzieniu, mógł na kogoś liczyć, mógł liczyć na zbór. Zobaczcie, jakie ma znaczenie zbór, ale modlący się zbór. Nie zbór tylko przychodzący i odchodzący, ale zbór modlący się. Zbór jerozolimski był zborem modlącym się. I dlatego postanowił tak długo się modlić, nieprzerwanie się modlić. Aż Bóg coś zrobi, że Piotra wypuszczą z więzienia. Oni nie wiedzieli, jak to Bóg zrobi. Nie musimy się zastanawiać, jak to Bóg zrobi, jak to Bóg uczyni. To nie naszą rzeczą. Bóg działa, jak On chce. Bóg działa poza naszą wyobraźnią. Ich nawet wyobrażenie myliło, kochani. Zwodziło. Gdzie dopatruje się tego? Bo kiedy, kochani, rzeczywiście Bóg używa w nocy anioła. Anioł wyprowadza go z więzienia w cudowny sposób. Piotr trafia bezpośrednio do zboru modlącego się. I dobija się, bo kochani, chrześcijanie w ówczesnych czasach musieli dobrze drzwi zamykać, bo bali się prześladowań, bali się konsekwencji. Zaczął się dobijać do drzwi. Zauważcie, ten zbór wciąż się modli. I dobrze, że jak w zborze jest jakaś młodzież, jakaś dziewczynka, kilkunastoletnia może. No ona usłyszała, że ktoś się dobija. I ona miała odwagę, zobaczcie. Nie mieli ci, którzy się modlili, prowadzący, nie mieli odwagi. Starsi nie mieli odwagi. Pastor nie miał odwagi. Zresztą pastora nie było, no bo pastor to wtedy był pastorem dla nich właśnie Piotr. Ale modlili się, zobaczcie, modlili się bez pastora, bo w nich był duch modlitwy. Duch modlitwy nie potrzebuje obecności pastora. Pastora właśnie zabrakło. I tym dali dowód miłości. Modlić się, modlitwa jest dowodem miłości. Że możesz modlić się, nie tylko obiecywać komuś, że będę się modlić, ale masz się modlić. Jeśli komuś obiecuję, że będę się modlił, to będę się modlił. To masz się modlić. Oni sobie nawzajem obiecali i przysięgli, że będziemy się modlić tak długo, aż Bóg wyprowadzi Piotra. Ale oni mieli wyobrażenie, no powiadam, no, inne troszkę, dlatego że kiedy ona usłyszała Piotra, to z radości zamiast mu otworzyć szybko, to ona z radości przybiegła do starszych i powiedziała: Piotr już jest, skończcie się modlić, zacznijcie Boga błogosławić wreszcie. A oni? Nie. Zobaczcie, co, jak to działa. Chcę pokazać, jak działa wciąż wyobraźnia. Tu z jednej strony są tak duchowi i modlą się i wierzą, nie? No nie ma sensu bez wiary się modlić. Z jednej strony wyglądają na bardzo duchowych i wytrwałych w modlitwie, a z drugiej strony gdzieś jakieś skażenie dociera do ich umysłu, do jej wyobraźni. Prawda? Im jest łatwiej w tym momencie uwierzyć, że to anioł znalazł się raczej niż Piotr. Rozumiem, że, zobaczcie, że ich wiara jeszcze nie dorosła do tego, choć byli przecież ludźmi wiary. Nie dojrzała do takiego stopnia, że mogli powiedzieć, tak, kończymy, teraz Panie Ci dziękujemy, ale najpierw wpuść Piotra, nie? A oni mówią, skomentowali, to nie, to jego anioł. I dalej, Panie, wypuść Piotra, Piotr się dobija, mówi, otwórzcie mnie, bo mnie aresztują w końcu drugi raz. Wiecie, czasami ta gorliwość pozwala wierzyć, że coś, o co się modlimy, jest wciąż odległe, podczas gdy staje się już rzeczywistością. Stała się już rzeczywistością, modlitwa została wysłuchana, Piotr już jest, ale to nie dociera. Oni uważają, że jeszcze powinni trochę się pomodlić. A więc zobaczcie, że Bóg jest Bogiem miłych niespodzianek także. Dzisiaj coraz częściej słyszymy o jakichś niemiłych niespodziankach, bo to są czasy ostateczne. Ale wśród tych niemiłych są miłe niespodzianki. No i to była właśnie miła niespodzianka, która wyprzedziła ich wyobrażenie, ich nastawienie, bo oni byli wciąż nastawieni jeszcze się modlić. Bóg pokazuje znaczenie zboru. Kiedy się utożsamiasz z zborem, kiedy jesteś cząstką zboru, to możesz liczyć, że ten zbór będzie się za ciebie w trudnych sytuacjach modlił. Ale kiedy nie utożsamiasz się z tym zborem, a wtedy, kiedy jest jakiś dramat, jakieś przeżycie, no to owszem, poprosisz o modlitwę, ale gdzieś ci Duch Święty poruszy sumienie i powie, no właśnie, jak tak, masz sumienie. Bo kiedy zbór jest razem, to modli się i za tą i za tamtą sprawę. Kiedy mamy modlitwę wstawiennictwo, mamy cały szereg zapisanych próśb i wykreślamy konsekwentnie, kiedy słyszymy, że zostały wysłuchane. Jest ktoś, kto się modli, jest ktoś, na kogo możesz liczyć. Kiedy grupa modlitewna modli się, to znaczy wie, że wciąż możesz liczyć na tę modlitwę. Piotr liczył na tę modlitwę, ale w zasadzie to by uważam, że z jednej strony wiedział o tym, że zbór za niego się modli, ale z drugiej strony był przygotowany właściwie na śmierć. Z czego to wnioskuję? Ano z tego, że kiedy Piotr był świadomy, że to jest jego ostatnia noc, że nad ranem o 4 rano przyjdą i wyprowadzą go na szubienicę. Gdybyście wiedzieli, że i byli znaleźli się w takiej sytuacji, czego nikomu nie życzę oczywiście, ale tej nocy, ja powiem szczerze, ja bym nie spał. A wy byście spali? A Piotr zasnął i to zasnął nie takim snem zająca pod miedzą, nie? Wiecie, jak zając pod miedzą, byle szelest, on już jest na nogach. On zasnął takim snem twardym, że Bóg musiał pofatygować się i posłał anioła, żeby ten anioł dał mu szturchańca dobrego, takiego mocnego, że się obudził. I mówi, co ty śpisz tak? Ja przyszedłem ciebie wyprowadzić. Wszystko jest gotowe, droga jest wolna. A ty śpisz takim snem. Kochani, Piotr miał obietnicę właśnie. I chcę tu pokazać, ludzie, którzy chodzą z Bogiem, mają obietnicę i tu mają konkretne obietnice. Czego dotyczyła ta obietnica? Piotr się spodziewał, owszem, odejścia, no bo kiedyś każdy będzie odwołany. W różnych może okolicznościach. Ale Bóg mu wyraźnie podkreślił, że się zestarzejesz. A on wtedy naprawdę jeszcze nie był stary. I dlatego spokojnie spał, bo był spokojny. Bóg sobie obmyślił plan, no ja więc mogę spokojnie zasnąć. Zobacz, kiedy chodzisz z Bogiem, to masz takie poczucie bezpieczeństwa, które ci pozwoli w taki dramatycznej momencie, w taką dramatyczną noc, gdzie grozi mu ścięcie, tak jak to spotkało jego poprzednika. On jest spokojny, bo on więcej wierzy temu, co Bóg mu obiecał, co mu Jezus obiecał. On więcej wierzy temu niż okolicznościom. Zobaczcie, to jest człowiek wiary. Wiara musi być testowana, kochani. Wtedy ma wartość. Wiara nietestowana jest wiarą teoretyczną. Jest wiarą, mogę nazwać, teologiczną. Ale wiara, która ma prawdziwą wartość, to jest wiara, która jest poddana próbie. To jest wiara, która tak jak złoto zanieczyszczone, jak kruszec złota zanieczyszczony, jest poddany ogniowi. Ogień sprawi, że nieczystości wypłyną na wierzch. Złotnik usuwa konsekwentnie te nieczystości. Jak długo? Powstaje następne pytanie. Powiesz, no raz, jak Bóg mnie zanurzył, to może jeszcze jakoś przeżyję. Ale tak, raz zanurzył i tak przygląda się jak w lustrze. Mówi, no jeszcze są nieczystości. A więc jeszcze raz do ognia. A ty powiesz, Panie, no już raz miałem, myślałem, że to już koniec. Jeszcze raz. I w końcu zadajesz pytanie, Panie, no wyszedłeś jeszcze z tej drugiej próby. No, czujesz, już wiesz, że jesteś bardziej czysty, bardziej wartościowy, tak? Więcej wzbogacony w wiarę, która ma naprawdę wartość. Wiara, która jest przeszła test, przeszła ogień, przeszła chrzest ognia, a Pan Jezus zapowiedział i to usłyszał dokładnie Jan Chrzciciel, że będę was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Halleluja. Chrzest w Duchu Świętym to jest błogosławione przeżycie, ale chrzest ognia już wyciska łzy, ale niemniej to jest Boże doświadczenie nas, jak mówiliśmy tydzień temu, ale wiemy, że Bóg nie dopuści nigdy większego doświadczenia na to, które z Jego pomocą będziemy mogli znieść. On nie dopuści większego doświadczenia. Więc Henoch chodził z Bogiem, kochani, na różnych płaszczyznach. I w końcu mamy informację, że nie oglądał śmierci, a więc tego możesz jemu pozazdrościć. Mogę pozazdrościć. Ale jak za chwilę dojdziemy, nie musimy zazdrościć, bo możemy się tego podobnego wydarzenia właśnie doczekać. I nie znaleziono, bo Bóg go porwał, a więc nastąpiło porwanie, znikł gdzieś, gdyż zabrał go Bóg. Ale zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo. Nie otrzymał świadectwo tak, jak tutaj rozdajemy różne świadectwa, choćbyż po szkole biblijnej, ale otrzymał świadectwo od samego Boga, świadectwo, którym było stwierdzone, że się w życiu tutaj na ziemi podobał Bogu, że się podobał Bogu, że się podobał Bogu. Więc jak żyć, żeby się podobać Bogu, bo tylko ci, którzy się podobają Bogu, otrzymują właśnie świadectwo. Świadectwo jest dowodem, jest dokumentem wiarygodnym, bo pochodzi od wiarygodnego Boga, prawda? Sprawiedliwego Boga. Sprawiedliwy, wiarygodny Bóg daje wiarygodne świadectwa, że się podobałeś Bogu. No właśnie, za chwilę wyjaśnię nam, na czym to polega. W jaki sposób się możemy Bogu podobać, tak jak się Henoch podobał. Więc bez wiary jest wyjaśnienie teraz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć pierwszy. Żeby zacząć chodzić z Bogiem, wiarą, musisz najpierw Boga uwierzyć. Uwierzyć w to, że On istnieje. Więc musi człowiek uwierzyć, że On istnieje. Jak już uwierzysz, że On istnieje, to wiesz, że ten, który istnieje, nagradza tych, którzy go szukają. A więc z jednej strony mówi, no przecież to Bóg nas znalazł. To jest prawdą, gdy czytamy teksty nowotestamentowe i ten tekst to pozornie wygląda na jakąś sprzeczność. Nie ma jednak tutaj sprzeczności. Biblia mówi, no, prawda, że Bóg, nie wy mnie znaleźliście, lecz ja was znalazłem, bo inicjatywa wyszła od Boga. Bóg jest Bogiem miłości, a Boża miłość wyszła pierwsza z inicjatywą. Biblia mówi, Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Miłość Boża dała Syna. W Synu Bożym dała ratunek, dała możliwość zbawienia Tobie. Boża miłość dała nam Jezusa. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale w nim miał życie wieczne. Ale więc życie wieczne jest w Jezusie Chrystusie. Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby każdy, kto Jego przyjmie, Jezus powiedział, każdy, kto mnie przyje, ci, którzy mnie przyjęli, dałem im prawo. Ci, którzy przyjmują Syna Bożego, otrzymują prawo nazywać się dziećmi Bożymi. W Nim, w Jezusie Chrystusie, staje się dzieckiem Boga żywego. Możesz po raz pierwszy powiedzieć do Boga, Ojcze, tatusiu, Abba. Nie każdy, każdy może nazwać Boga Bogiem, bo Bóg jest Bogiem wszystkich, jest Bogiem stwórcą wszystkich, całego stworzenia. Ale nie każdy może Go nazwać Ojcem. Ojcem może Go tylko nazwać każdy człowiek, który przyjął Jezusa, Jego Syna do swojego serca. On daje prawo, daje Ci moc, daje Ci prawo nazywać się dzieckiem Bożym. I jako dziecko Boże rodzisz się do Bożego Królestwa jako dziecko Boże. Jesteś w Królestwie jako dziecko Boże. I jako dziecko Boże, oczywiście tak jak niemowlę karmisz się Słowem Bożym, przez to mleko, tak jak niemowlę karmi się mlekiem matki i rozwija się, bo w tym mleku są wszystkie witaminy, tam jest i schabowy umieszczony, tam jest i torcik darowany, tam są wszystkie jarzyny, wszystkie witaminy są w tym jednym takim bialutkim mleku matki. No tak Bóg sprawił. I zobaczcie, nic tam, taki biały płyn, to dziecko pije i patrzy, że wciąż się rozwija. Wciąż rośnie i w końcu nie mogą się rodzice doczekać, kiedy zacznie chodzić. No i jak zacznie chodzić, dopiero mają problem, bo zaczyna chodzić swoimi drogami. No i najpierw mówią rodzice, mówi, no małe dzieci to mały kłopot, ale duże dzieci to duży kłopot. No i coś w tym jest pewnie. No tak czy inaczej, zaczyna chodzić. No i właśnie, jak zaczyna chodzić z Bogiem, to dziecko Boże, które się rozwija, to jest wszystko okej. To matka i ojciec mogą być spokojni, bo ich dzieci chodzą z Bogiem. Z Bogiem nie zbłądzą, z Bogiem nie dadzą się zwieść w tych czasach ostatecznych. Z Bogiem trafią do celu, osiągną cel z Bogiem. Mogą być spokojni i liczyć, że pewnego dnia będą jak Henoch porwani na powietrze. W tajemniczy sposób znikną z Bogiem. Więc w tych czasach, i co właśnie Henoch mówi, niewiele o nim wiemy, ale dostatecznie dużo wiemy. Zobaczcie, choć wiemy, że to był siódmy potomek od Adama, a my żyjemy w siódmym okresie historii. Ja nie będę rozwijał tego tematu, ale okres łaski to jest siódmy i ostatni okres przed pochwyceniem Kościoła, przed zabraniem Kościoła. Okres łaski jest siódmym okresem właśnie w tych dziejach historii. I kochani, i Henoch ma Boże objawienie. Henoch prorokuje, więc wiemy już, że Henoch chodząc z Bogiem miał proroctwo. Zobaczcie, jak daleko wybiega to proroctwo. Ile wieków. I to proroctwo wskazuje na czasy ostateczne. jedyny rozdział listu Judy, bo list Judy składa się z jednego tylko rozdziału, relacjonuje nam treść tego proroctwa. 14 wiersz. O nich też prorokował Henoch. I tu wiemy, zobaczcie, siódmy potomek po Adamie. Mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Wskazuje tutaj już na tą drugą fazę przyjścia Chrystusa. Podkreślam, drugą fazę. Wtedy, kiedy, bo pierwsza faza to jest pochwycenie Kościoła, w tym pochwyceniu uprzedzą nas, żyjących, tych, którzy zasnęli w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjdzie Pan Jezus, to najpierw będą wzbudzeni ci, którzy w Panu zasnęli, a potem my żywi, porwani, dołączymy. Więc taka będzie kolej rzeczy. Kościół będzie zabrany i tam odbędzie się uczta weselna, baranka z oblubienicą, o czym opisuje nam bodajże 19 rozdział Księgi Objawienia Jana, podczas gdy w tym czasie na ziemi będzie oczywiście panował Antychryst, to się zakończy, kochani, zakończy się ten wielki ucisk Armagedonem, szybko za chwilę przelecimy. I wtedy właśnie Pan Jezus ujmie się za te resztki Izraela i przyjdzie właśnie z tysiącami swoimi świętymi. Biblia odnotowała, że wtedy góra Syjon na pół się rozszczepi. Tak będzie, takie wydarzenie będzie towarzyszyło przyjściu Chrystusa z tysiącami świętych, a więc z Kościołem, z oblubienicą Chrystus przyjdzie na tę górę. Ktoś zauważył, że ona już pęka, na przykład. Tak, jako ciekawostkę mogę powiedzieć. Aby dokonać sądu, w jakim celu przyjdzie Chrystus z tysiącami swoich świętych. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki. Więc kończy się łaska, rozpoczyna się sprawiedliwy sąd. Ten sam Pan, który był, no właśnie, adwokatem, był wstawiennikiem, teraz jest sędzią. Dokona sądu nad wszystkimi, by ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili. I za wszystkie nawet bezecne słowa. Zobaczcie, nie tylko uczynek będzie podlegał sądowi, ale bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Pod adresem Boga bluźnierstwa. Będą musieli być rozliczeni. Jacy są to ludzie? Zobaczcie, precyzuje to proroctwo. Są to ludzie biadający nad losem swoim. A więc, skąd to znamy? Narzekający nad swoim losem, zrzędzący nad sobą. Kochani, to jest straszna choroba. Są to ludzie biadający nad losem swoim. I mówi, dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego to mnie takie jest ciężko żyć? Dlaczego to tylko ja mam pod górkę? Dlaczego to mnie biednemu wiatr w oczy wieje, prawda? I dlaczego? Ty mówisz, no wydaje się, że nie ma odpowiedzi. To są ludzie biadający nie nad losem innych, no, gdy nad swoim właśnie losem, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa oczywiście wyniosłe, ale tylko dla korzyści schlebiają ludziom, a więc mówię, że mówią ludziom to, co chcą usłyszeć. To czasami może być adresowane do kaznodziei, którzy chcą ludziom się przypodobać i mówią im to, co chcą usłyszeć, kochanie, więc nie głoszą już dzisiaj kaznodzieje tutaj w Ameryce piekła, no bo ludzie nie lubią tego tematu, nie lubią tematów o karze, o gniewie Bożym, bo Bóg jest miłością. Głoś nam, gadaj nam o miłości, to jeszcze możemy słuchać. I też tak nie wszystko do końca, dopóki nam się podoba. Lecz wy, no teraz to jest słowo dla tych, którzy żyją w tym czasie właśnie. Lecz wy umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy, będą szydzić, będą kpić, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To będą cyniczni ludzie. Będę chyba mówił ten temat, kontynuował w niedzielę. Cyniczni ludzie. Wykaże, że wierzący są też cyniczni, jak potrafią być cyniczni. To są ci, którzy wywołują rozłamy. Gołym okiem to widać dziś. To są zmysłowi ludzie, nie mają nic wspólnego z duchem, bo nie mający, zauważcie, ducha, dużą literą. Po czym poznać? No on niczym innym. Oni mają powołanie wywoływać rozłamy. Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Budujcie się, bo gdzie możesz się budować? Jesteś kamieniem w określonym zborze i możesz tylko zbudować, kiedy jesteś tu, po lewej, po prawej mojej stronie. Jesteś ściśle umieszczonym. Ja stoję na jakimś kamieniu, jakiś kamień mnie nosi. To mi pozwala nosić inny kamień. To jest ciężar, kamień to jest ciężar, ale to jest mój brat. Ten mój brat, moja siostra na mnie nosi. Ale też ja mogę nosić innego brata, siostry. Kiedy osłabnę, no to nie powalę się, bo po lewej stronie mam siostrę, po prawej mam brata. Oni trzymają, jestem umieszczony w tej budowie. Budowa to jest wnoszenie czegoś. Budowa jest budową postępującą. Ta budowa rośnie, zbuduje się. Przez budując innych sam się buduję. I z kolei nie mogę innych zbudować, kiedy sam nie jestem zbudowany. Dlatego mówi, budujcie siebie w oparciu o najświętszą wiarę, a módlcie się w Duchu Świętym. No właśnie, bo modlitwa w Duchu Świętym jest modlitwą, która nas wewnętrznie buduje. Gdy modlę się obcym językiem, modlitwą w duchu, to modli się mój duch, który buduje mnie. On najpierw mnie oczyszcza, buduje, mój umysł może tego nie rozumieć, ale po kilkunastu, załóżmy, minutach modlitwy czuję się zbudowany. Mogłem przyjść tu zrujnowany, ale po kilkunastu minutach czy po pół godzinie modlitwy w duchu jestem zbudowany. I tym mogę się w ten sposób podzielić. Będąc sam zbudowany, mogę podzielić się czymś, co może zbudować innych. Rozumiemy? Więc musimy, sami powinniśmy być zbudowani, żeby budować innych. A więc wierzący mają obowiązek bronić i propagować wiarę oraz odrzucać fałszywe nauki na cztery sposoby. Pierwszy, budując się w naszej najświętszej wierze. Święta wiara to objawienie nowotestamentowe przekazane przez Chrystusa i apostołów, przez naukę apostolską. No właśnie, a to z kolei wymaga studiowania Słowa Bożego i dołożenia wszelkich starań już z naszej strony, aby poznawać prawdę i naukę Słowa Bożego. To pierwsze. Po drugie, mamy się właśnie dalej modlić w duchu, dużą literą. Musimy modlić się przez umożliwiającą nam to moc Ducha Świętego. To znaczy pragnąć, aby Duch Święty nas natchnął, aby Duch Święty nas prowadził, aby Duch Święty nas wzmacniał, podtrzymywał i pomagał nam dobry bój toczyć w modlitwie, bo tylko dobry bój jest wygranym bojem. A wygrany bój to bój wspomagany przez Ducha Świętego. Stąd ta potrzeba modlitwy w duchu. Modlitwa w duchu to zarówno modlitwa też umysłem, kochani, jak i duchem. Też nie wpadać w skrajność. Jesteś inspirowany Duchem Świętym, a więc modli się w duchu językiem zrozumiałym dla wszystkich. Ale najczęściej najpierw modli się w duchu językiem obcym, a po to, żeby potem być zbudowanym i już przekazać coś budującego językiem zrozumiałym. I tu Paweł, możemy mówić o wspaniałym tutaj porządku. Paweł tu właśnie mówił, bo kiedy w siedmiotysięcznym zborze, kochani, wstanie jeden i zaczyna mówić językami, drugi gdzieś tam, trzeci tam, byłem na takich zgromadzeniach, no to w końcu nie wiem, którego słuchać, wszyscy naraz. Paweł mówi, no, nie może być tak. Niech jeden albo dwóch mówi. Musimy się w nim wsłuchać, a potem dalej mówi o takim kolejności. Bo oni wstawali i mówili językami. Tam wyodrębniona też jest, możesz mówić językiem i możesz się modlić językiem. To jest coś innego. Ludzie naprowadzeni Duchem Świętym często byli pobudzeni i wstawali i nie modlili się, ale mówili. Ale skończyli mówić. Paweł mówi, no to teraz poczekajcie, niech ktoś wyłoży, jeśli on nie ma wykładu. Ktoś wykładał ten język i już to było zbudowaniem dla wszystkich. Ale to miało być po kolei, żeby nie na raz, żeby zbór mógł skorzystać z jak największej tutaj wiedzy przesłanej przez to słowo prorocze, ale nie na raz. A więc tu jest ta modlitwa, i przekaz Boży umysłem, jak i duchem. I po trzecie, pozostanie w strefie Bożej miłości do nas. Pociąga właśnie tutaj za sobą wierne posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Postawa wierności. Mówiliśmy się, co najbardziej liczy się w tych czasach ostatecznych. Być chrześcijaninem zwycięskim. Prowadzić zwycięskie życie, chodząc właśnie z Bogiem. Mówiliśmy, potrzeba czego? Wytrwałości wam potrzeba i czego jeszcze? Darów już nie, bo dary są. Zawsze można zabiegać o jeszcze inne. Ale czego nam? Wytrwałości i czego jeszcze potrzeba? I wierności. Przeczytacie wyraźnie, kochani, co to znaczy być wiernym. Bóg dał dary nam i sprawił, że jesteśmy szafarzami, a więc zarządcami darów, które pochodzą z nieba. To nie jest nasza własność. Dary to nie jest nasza własność. Dary pochodzą z nieba i Bóg tylko powołał nas, żebyśmy byli zarządcami czegoś, co nie jest nasze, co pochodzi z nieba. Ale ponieważ masz taki przywilej zarządzać czymś, co pochodzi z nieba, Bóg oczekuje od ciebie i ode mnie wierności. I dał taką przypowieść. Zanim wyjechał, dał przypowieść, mówi, ty masz doglądać trzodę, w porę dokarmiać. I on jakiś czas dokarmiał. Ale potem coraz czas biegł i mówi, no, on, pan nie wraca, no, to mogę sobie troszkę zrelaksować. I zaczął się bawić, pić. No i w końcu doszło do tragedii. To wszystko mamy opisane w Ewangelii, ale ja nie rozwijam tego wątku. Może Duch Święty poprowadzi w następnej usłudze. I czwarta myśl, wypatrywanie i oczekiwanie na powrót naszego Pana i wieczną chwałę, która będzie towarzyszyła Jego przyjściu. I na koniec, kochani, no właśnie, przytoczę tej ostatniej fazie przygotowań oblubienicy przed pochwyceniem Kościoła. No właśnie, wypunktuję tylko i na tym zakończę. W tym właśnie czasie, którym relacjonował, przekazywał prorok Henoch, powstanie wielu fałszywych proroków, i pojawią się religijne kompromisy w Kościele. Każdy taki temat tu ma za sobą podstawę Słowa Bożego i można było rozwijać. I może i będziemy w przyszłości rozwijać, jak Bóg zechce. Nasilenie zbrodni i lekceważenia Bożych praw. Zwiększenie się ilości wojen, głodu i trzęsień ziemi. Powiadam, ta cykliczność się zwiększa i nasila. z większym nasileniem. Zmniejszy się miłość i uczuć rodzinnych. Dotkliwsze prześladowania Bożego ludu będą. Ci, którzy zachowają niezachwianą wiarę, zostaną zbawieni. Właśnie ci, którzy wytrwają i będą wierni. To dwie cechy, kochani. Nic więcej. Nie dary. Nie to tak, o, Bóg mi dał dar, ja coś mogę zrobić, coś daję do tego Kościoła. Nie. Możesz mieć dar i nie być wiernym. A wierny pilnuje temu, co zostało powierzone. I Bóg tak doświadczał. Tak jak tam Pan wyjechał, liczy, że tych, których wyznaczył szafarze, że będą wierni na swoim stanowisku. Pastor wyjeżdża, wyznaczył liderów prowadzących, oni i ufa im, że będą wierni, że będą na swoim stanowisku. Na tym polega wierność. Ufasz. Ale jak przestajesz być wiernym, to nie jest problem tego, który wyjechał, bo on powróci. Ale jest problem tego, który przestał być wiernym. A jak to się kończy? Bardzo przykro, kochani. Biblia mówi o dotkliwym prześladowaniu Bożego ludu, zanim przyjdzie Chrystus, zanim nastąpi porwanie Kościoła. Ci, którzy zachowują niezachwianą wiarę, oczywiście będą zabrani. Ewangelia, to jest jeden ze znaków, będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Ci, którzy przyjmą, będzie na zbawienie. Którzy odrzucą, będzie na osądzenie. Duch zostanie w tym czasie wylany na Boży lud, na wszelkie ciało, Biblia mówi. I mamy dzisiaj na różnych kontynentach potężne przebudzenie, które dotyka kontynent Afryki, dzisiaj już Indonezję, kraje muzułmańskie, potężnie. Bóg działa w południowej Ameryce. Nie mówiąc już o Chinach, nie mówiąc już w ogóle o Azji czy Korei Południowej, kochani. I tu powiem, no może już pod koniec, że mam dostępne świadectwo, takie proroctwo, widzenie. Zanim powstał ten zbór w Korei, no brat z Norwegii no widział narody w niebie i był zadziwiony, że tak dużo widział Koreańczyków. I mówi, potem tak, to był problem dla niego, czy to jest widzenie od Boga, bo mówi, ja nie słyszałem o jakimś znaczącym przebudzeniu w Korei, a tylu Koreańczyków widział. Ale to było przed powstaniem zboru. I potem, kiedy powracał do tego, kiedy ten zbór tak się dynamicznie rozwinął, to mówi, no to dzięki Ci Boże, że to było od Ciebie prawdziwe. Niebo jest potężnie zaludnione, no choćby przez braci Koreańczyków. Ale przyjrzałem się trochę, będąc tam, ich postawie. Mogę powiedzieć, że to są ludzie naprawdę zdyscyplinowani, wytrwali i wierni. I dlatego mają miejsce w niebie. Na tym zakończę, żeby już nie przeciągać. Będziemy potem dalej mówili już o pochwyceniu Kościoła i związanym z tych wydarzeniami. Ucisk i wielki ucisk, ta ostatnia faza, jakie wydarzenia będą. Temu towarzyszy. Tymczasem powstańmy i podziękujmy Bogu za to, co mógł nam przekazać poprzez słowo, poprzez objawienie. Dziękujemy Ci, Panie, że to dzieło, które rozpocząłeś w swoim Kościele, rozpocząłeś, aby doprowadzić je do końca. Dziękujemy Ci, Panie, że posłałeś Ducha Świętego, aby Duch Święty mógł nas prowadzić, abyśmy mogli chodzić z Tobą tak wiarą, jak chodził Henoch. Chodzić codziennie z Tobą, mając codziennie świadomość. Bez względu na samopoczucie. Panie, dobrze Ty wiesz, dobrze my wiemy, że nasze samopoczucia się zmieniają. Nas lepiej, raz gorzej się czujemy. Ale nie zmienia to faktu, że jesteś z nami. A my mimo różnego samopoczucia trzymamy się Ciebie przez wiarę. Przez wiarę. Chodzenie z Tobą, Panie, wymaga samozaparcia. Bo Ty powiedziałeś, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Panie, i tak dzisiaj nas testujesz. gdy naprawdę chodzimy z Tobą, to mamy od siebie łaskę, by zaprzeć się samego siebie, by zaprzeć się mimo wszystko swoich słabości, by przyjść na nabożeństwo. To wymaga samozaparcia. Dziękuję Ci, Panie, za tę łaskę, że dałeś moim siostrom, moim braciom, tu, choć w skromnym gronie, dałeś tę łaskę, że mogą by zaprzeć się. Dają też świadectwo nie tylko samozaparcia, ale dają świadectwa wierności, bo mają służbę. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że w ten sposób uczysz też nas wytrwałości. Każdy taki uczynek będzie odnotowany i wynagrodzony, bo przyszliśmy szukać Ciebie, Panie. A wiara jest tego pewnością, czego się też spodziewamy. I że nagradzasz nam, Panie, powiedziałeś nam dzisiaj, że nagradzasz tych, którzy Ciebie szukają. Szukamy Ciebie w Słowie. Szukamy Ciebie w społeczności, w której możemy się nawzajem budować. Bo nasza obecność już jest sam świadectwem, które może nas budować. Dziękujemy Tobie, Panie, za te możliwości. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że prowadzić chcesz nas poprzez Słowo, poprzez Twoją obecność. Wzmacniasz nas, posilasz, pocieszasz, pokrzepiasz. Inspirujesz nas, wspomagasz, kiedy na przykład nie wiemy, o co się mamy modlić. Jesteśmy tak słabi też, zbici. Niewymownymi westchnieniami wstawiasz się za nami. A nawet kiedy wiemy, o co mamy się modlić, ale nie wiemy, jak się skutecznie modlić, dziękujemy Ci, Duchu Święty, że także wstawiasz się za nami, bo modlisz się, wstawiasz się zgodnie z Bożą wolą. A gdy wstawiasz się zgodnie z Bożą wolą, wiemy, że nas Bóg Ojciec słyszy, gdy modlimy się w imię Jezusa z Nazaretu. Dzięki Ci, Panie, za ten czas łaski, bo w tym czasie łaski nie tylko możesz mówić do nas, my Ciebie słyszymy, ale także Ty nas słyszysz, kiedy do Ciebie mówimy. Dziękujemy Ci za tę możliwość modlitwy, rozmowy z Tobą. Dziękujemy Ci, że możemy się uchwycić Twojego słowa, możemy się uchwycić Twojej obietnicy i powiedzieć, Boże, mimo wszystkiego tego, co się dzieje dookoła mnie, mimo tego, co słyszę, mimo wszystko, co się dzieje, co słyszę, co widzę, to Panie, otwórz oczy moje, duchowe oczy, aby właśnie miałem mieć wgląd w tą duchową rzeczywistość, abym mógł widzieć, które rzeczy są z Boga, a które są rzeczy z ludzi. Rzeczy z ludzi upadną i zniweczone będą, a rzeczy z Boga będą wieczne i trwałe. Dziękujemy Tobie, Boże, że chodząc z Tobą możemy dobry bój bojować. Chodząc z Tobą możemy dać odpór w godzinę pokuszenia Twoim Słowem. Chodząc z Tobą możemy mieć ochronę. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza tu i teraz nas od wszelkiego złego. Jest moc, to Słowo jest namaszczone. Ta krew jest pod Bożym namaszczeniem, dlatego jest moc. Ona lepsze rzeczy mówi niż krew Abla. Dzięki Ci, Jezu. Ta krew oczyszcza, ta krew uświęca, ta krew usprawiedliwia, ta krew ochrania. Halleluja! Ona chroni naszego wyjścia z domu i wejścia. Ona chroni nas w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, podczas podróży. Halleluja! Jest moc! Wspaniała moc w świętej krwi, barankowej krwi. Halleluja! Każda kropla tej krwi przemaga. Dzięki Ci. Halleluja! W tym jest cena. Halleluja! Największą cenę zapłaciłeś właśnie przez krew. Dziękujemy Ci, że złożyłeś jedną doskonałą ofiarę. Nie ma potrzeby ponawiania już ofiary. Jedna doskonała ofiara, halleluja, przelała doskonałą krew, a doskonała krew wymazała z doskonałej boskiej pamięci w doskonały sposób całą Twoją grzeszną przeszłość. Chwała, chwała, chwała. Wielbię Cię, Panie Jezu, że to sprawiła i sprawia wciąż łaska Twoja. Łaska zbawienna, łaska nauczająca, łaska, która działa w nas, łaska, która porusza nas, łaska, która pobudza nas, łaska, która inspiruje nas, łaska, która napełnia nas, jest moc. Ta sama moc, moc Ducha Świętego. Halleluja dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy się jej poddają, dla niej się otwierają. Halleluja, Duchu żyjącego Boga, stąpiłeś na nas, ogarnij nas, wypełniaj nas, halleluja, inspiruj nas, niech Duch mądrości, wiedzy i poznania, mocy i bojaźni Pana ogarnie każdego z nas, niech dotknie każdego z nas, łasko obdarzysz dzisiaj miliony ludzi, nie omijaj dzisiaj nikogo z nas. Błogosławię także tych, którzy będą słuchać nas przez CD, przez kasety. Dziękujemy Ci, Panie, że to Słowo może ich wzmocnić, posilić, utwierdzić. Halleluja, przygotowywać na to sławne przyjście, na pochwycenie Kościoła. Dziękujemy Ci, że to Słowo leczy i uzdrawia. Dzięki Ci, że to Słowo olśniewa nasze serca i umysły. Dzięki Ci, że w Nim jest moc. Halleluja. Halleluja. Ty powiedziałeś Słowo i stało się. Posyła Słowo i dzieje się. Chwała Tobie. Halleluja. Dzięki Ci, że to Słowo jak ziarko zaczyna kiełkować, rozwijać się. To jest proces, to wymaga troszkę czasu, ale dziękujemy Ci, że to nie opiłki żelaza, które rozwieją i nie mają żadnej, nie przynoszą żadnej korzyści, lecz ziarnko, w którym jest życie. Dziękujemy Ci za to ziarno Słowa Bożego. Jest czas siania, potem będzie czas tego zbierania. Nawet gdy ci, którzy sieli, nie będą tego zbierać, to inni to zbiorą. Ale tak czy inaczej, nie ma zbioru, nie ma żniwa bez zasiewu. Dziękuję Ci za możliwość siania. Chcemy siać dobre nasienie. Halleluja. Prowadź nas, Duchu Święty, kiedy opuścimy to miejsce, które było dla nas domem modlitwy. Prowadź nas teraz, Duchu Święty, w pokoju, aby nikt ani nic nie zakłóciło pokoju, aby nikt ani nic nie odłączyło też nasz od miłości Chrystusowej, która nas przyciska do krzyża Chrystusa. Tam się ogniskuje Boża miłość. Halleluja. Jak dobrze, Panie, wszystkie sprawy, problemy, troski oddać w Twoje ręce. Czekać na rozwój Twoich wydarzeń, zainspirowany przez Ciebie, Panie, wydarzeń. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Modlimy się przy tej też okazji za tymi, którzy są w potrzebie, potrzebują dzisiaj wsparcia w modlitwie z powodu może choroby, niemocy albo też duchowej słabości. Aby to, co kalekie duchowo, nie ustąpiło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Miej także w swojej opiece na drogach naszych braci, tych, którzy może są w podróży. Dziękujemy Ci, że możemy powierzyć temu, który jest najlepszym ochroniarzem. Chroni ich, strzeż ich i zachowaj od złego na tym złym świecie. Łaska Twoja, Panie, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niech pozostanie z nami. Amen. Pan, pasterze mój.